Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Wojtek Suleciński, witam Państwa w naszym tradycyjnym poniedziałkowym śniadaniu. Moi goście w już komplecie. Magdalena Błońska, posłanka Kukiz 15. Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Grzegorz Furgo, poseł Nowoczesnej.
Witam serdecznie.
Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam.
I Marek Formela z SLD.
Dzień dobry.
Bardzo się ucieszyłem. Właściwie nie mamy o czym rozmawiać, dlatego że za plecami widzę marszałka Karczewskiego, bardzo miły, uśmiechniętego, który mówi o rozwiązaniu wszystkich problemów. Co prawda mówi jeszcze o spotkaniu o 14, ale właściwie odnoszę takie wrażenie, jakby to była już tylko formalność. Najważniejszą wiadomością, którą zaprezentował dziennikarzom, jest ta, że relacje dziennikarskie z Sejmem mają wrócić do punktu wyjścia, czyli że nie będzie żadnych ograniczeń w dostępie dziennikarzy do różnego rodzaju przestrzeni i pomieszczeń parlamentu, co jest, jak rozumiem, uspokojeniem emocji sprzed 16 grudnia, kiedy to właśnie także ta sprawa była jedną z tych kluczowych. No ale teraz jest jeszcze pytanie, czy rzeczywiście wszyscy tak optymistycznie na to się zapatrują jak marszałek Karczewski. To ja spytam w takim razie o opozycję, czy to, co mówi teraz marszałek Karczewski, to, co mówią inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, bo też odnoszę takie wrażenie, że trwają jakieś negocjacje.
Nie wiem, czy pana przewodniczącego Schetyny, jak możemy przeczytać.
No właśnie. No więc to w takim razie to już jest jakiś taki moment, w którym wszyscy wykonują jakieś pół kroku do tyłu i wszyscy się spotykamy w środę na sali sejmowej i zaczynamy od nowa pracować dla dobra kraju.
Jeżeli tak, to dobrze by było. Cieszymy się bardzo, bo ten kryzys na pewno nie służy Polsce. Natomiast przypominam, że jeżeli chodzi o większość rządzącą, osobą decydującą nie jest pan marszałek Karczewski, ale poseł Jarosław Kaczyński. Także nie wykluczam, że to, co w tej chwili mówi Karczewski, no nie wiem do końca,
mógłby
co,
pan coś poważniejszego, nie znowu tak prymitywne teksty, wstyd.
No panie pośle, kto z nas jest prymitywny, przepraszam.
Nie, no to już panowie. Ja odnoszę takie wrażenie, to w takim razie spróbujmy na naszej sali się pogodzić. To w takim razie chcę usłyszeć, jakie są warunki tego, żeby się na nowo spotkać przy normalnych obradach. Nowoczesna odnosiłem takie wrażenie, że wykonała jakieś takie pół kroku do tyłu wczoraj. Czy ja dobrze rozumiem? Jest już gotowa do kompromisu? Grzegorz Furgo?
Znaczy, ja powiem przede wszystkim tak, że bardzo się cieszę, że ten krok w tył jest wykonany. Bo generalnie nas po to ludzie wybierali do parlamentu, żebyśmy obradowali, a nie kłócili się, bo tego nikt nie jest w stanie zrozumieć. Ten kryzys był bardzo poważny, jest bardzo poważny. I cieszę się, że ten krok jest wykonany, tylko troszeczkę mógł być wcześniej wykonany, o tak bym powiedział. Cieszę się, że dzięki temu protestowi jednak została wygrana sprawa dziennikarzy, bo to wcale nie wyglądało tak wszystko oczywiste, że dziennikarze są przywróceni do pracy. Tym bardziej, że takie bardzo niepokojące jeszcze przedwczoraj były znaki, taka opinia, która była zawieszona prawna na stronie sejmowej profesora Górskiego-Storunia, który wręcz mówił o możliwości utajnienia obrad Sejmu, wprowadzenia BOR-u, czy też wyproszenia mediów. No to dzisiejszy ten pasek żółty, który widzimy w telewizji i oświadczenie pana marszałka Karczewskiego, ja bardzo dobrze przyjmuję i mam nadzieję tu, panie pośle Aziewicz, że pan marszałek Karczewski na pewno ustalił to z posłem Kaczyńskim.
To może spróbuję dokończyć.
Więc zapewne wie, co mówi.
Nie chciałbym ulegać impertynencji, bo nie w ten sposób się prowadzi dialog i to by bardzo źle rokowało. Więc przede wszystkim tak, jeżeli potwierdzi się to, co mówi Karczewski, to jest sukces zjednoczonej opozycji, bo dokładnie od tego zaczął się problem, z którym zmagamy się do dzisiaj. Zaprotestowaliśmy przeciwko usunięciu dziennikarzy w Sejmie i potem nastąpiła cała sekwencja zdarzeń, która doprowadziła do protestu. Przed nami teraz największe wyzwanie, czyli doprowadzenie do tego, aby ustawa budżetowa mogła być uznana przez wszystkich za ustawę przyjętą legalnie. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość podejmie jakiekolwiek działania w tym kierunku, myślę, że cała zjednoczona opozycja przyjmie to za dobrą monetę i wszyscy zagłosujemy za budżetem, szanując większość, która i tak,
jeżeli chodzi o treść, ma głos decydujący. Pozostali moi rozmówcy za 42 sekundy. Zapraszamy ponownie. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Magdalena Błońska, Tadeusz Aziewicz, Grzegorz Furgo, Janusz Śniadek, Marek Formela. Ci, którzy jeszcze nie zabierali głosu, Janusz Śniadek, czy pan jest także optymistą co do tego, co się dzieje? Czy istnieje szansa na kompromis?
Pan, ja nie odczuwam tutaj jakiejś specjalnej satysfakcji, natomiast przepraszam, ale szukam na twarzach pana Aziewicza i Furgo śladów tej radości i triumfu, kiedy tłocząc się okupowali mównicę i wnosili ręce w kształcie literu V. Mam wrażenie, że ich sukcesem była tamta chwila, kiedy oto uniemożliwili tak naprawdę mi wykonywanie mandatu posła. Ja się kieruję do panów pytanie. W jaki sposób czujecie się lepszymi posłami ode mnie, że my wbrew konstytucji składanej przez was przysiędze uniemożliwialiście mi wykonywanie mandatu posła wtedy?
Ja panu odpowiem, panie pośle.
Natomiast poczekam cierpliwie. Natomiast pozwolim pan, że...
Dobrze, słuchamy pana posła Śniadka, a potem panowie.
Uważam, że jeśli chodzi o wolność prasy i swobodę funkcjonowania dziennikarzy, ani chwili nie było zagrożenia dla tego funkcjonowania, natomiast wszystko, co działo się na tej sali, było absolutnie pretekstem. Ja przypomnę panom, że mieliśmy do czynienia z głosowaniem chyba kilkunastej poprawki, kiedy doszło do tego wykluczenia, natomiast wcześniej, między innymi ten znakomity poseł Szczerba, zabierali głos kilkudziesięciokrotnie. Po 5-6 pytań, wniosków formalnych, które nie były pytaniami zgodnymi z regulaminem, które nie były wnioskami formalnymi. I to doprowadziło do sytuacji, że tak naprawdę marszałek był zmuszony do takiej reakcji, którą potem ograniczano tylko do tej jednej sprawy. W każdym razie, tak czy inaczej, to co dzisiaj się dzieje, dla mnie jest pewną próbą. Czy polska demokracja oprze się w pewnej formie terroryzmu, jakim jest okupowanie mównicy sejmowej.
Czy odnoszę takie wrażenie, że problem polega na tej chwili na deficycie zaufania, takiego elementarnego zaufania jednej strony do drugiej strony i to jest jakiś pewien kłopot i apelujemy tak naprawdę...
został kompletnie ośmieszony.
No tak, ale ja pamiętam, że myśmy parę razy w polskim parlamentaryzmie znajdowali się w podobnych miejscach, tylko za każdym razem jednak jakąś taką elementarną zasadę zaufania wzajemnego udawało się odbudować.
To jest elementarnej przyzwoitości nawet zabrakło.
No. Magdalena Błońska.
Ja uważam, że tutaj sytuacja dla Polaków jest przede wszystkim, jakby z punktu widzenia Polaka trzeba na to patrzeć i z punktu widzenia Polski jest to bardzo dobra wiadomość, jeżeli rzeczywiście tak się wydarzy, że w końcu posiedzenie Sejmu będzie mogło się normalnie odbywać na sali plenarnej, tam gdzie są maszynki do głosowania, tam gdzie wszystko jest na swoim miejscu. To, z czym mieliśmy do czynienia, to jest naprawdę kuriozum, dlatego że tutaj sobie trzeba troszeczkę przypomnieć, co się wydarzyło. Mieliśmy do czynienia z zablokowaniem mównicy z powodu tego, że pan marszałek zbyt szybko wykluczył pana posła Szczerbę, który, jak wiemy, wielokrotnie, notorycznie i nie tylko on, zresztą bardzo wielu posłów to robiło, naruszali regulamin Sejmu. Notorycznie, jak pan poseł tutaj mówił, wychodzili na mównicę podobnoż z wnioskiem formalnym, którego nie składali, podobnoż z pytaniami, których też nie składali. Jest to, że tak powiem, obopólne naruszenie, tak? Wielokrotne naruszenie regulaminu Sejmu, a tutaj mieliśmy naruszenie poprzez marszałka, który zbyt szybko wykluczył posła, tak? No, z całym szacunkiem, ale takie banalne powody do tego, żeby blokować mównicę, żeby uniemożliwiać polskiemu Sejmowi pracę, no to z punktu widzenia Polaka i w ogóle obywatela i z punktu widzenia Polski to jest po prostu niepoważne, absolutnie niepoważne. To jest absolutnie niepoważny kryzys, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, bo mówienie o tym, że dziennikarze byli zagrożeni, owszem, był taki moment, ale bardzo szybko Prawo i Sprawiedliwość się z tego wycofywało, tak? I to też musimy wziąć pod uwagę, że ten protest w obronie wolnych mediów powinien był się w takim razie zakończyć, no nie wiem, czy po kilku godzinach, czy po kilku dniach, z tego co pamiętam. No
to prawda, że cały ten okres ferii zimowych był poświęcony jednej sprawie. A jak to wygląda spoza parlamentu? Chcę spytać Marka Formele. Z zazdrością patrzycie na tych kolegów, którzy mogą sobie poblokować mównicę albo zagłosować w sali kolumnowej?
Podróżować na trasie Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Gdańsk, żeby okupować tą mównicę. Wydaje mi się, że w ogóle dzisiaj jest dobry dzień. Jeżeli pojawiła się jakakolwiek szansa na zamknięcie tego sporu, to trzeba na to patrzeć jednak z pewną nutą optymizmu. Polski parlament nie powinien zezować w stronę parlamentów, w których dochodzi do aktów przemocy, do sporów siłowych. Powinien być miejscem, w którym wypracowuje się kompromis, nawet jeżeli ta zapałka, która spowodowała ten ogień, była bardzo, bardzo licha i raczej oparta o drobne złośliwości między formacjami, między posłem Szczerbą Szczerbą, a marszałkiem Kuchcińskim, którego któremu moim zdaniem zbyt szybko przyszło do głowy, że należy wykluczyć posła Szczerbę. Nie było takiego chyba powodu. Można było to daleko sprawniej i bardziej kulturalnie rozwiązać.
No, ale czasami nie można cofnąć czasu.
Ale ponieważ nie można cofnąć czasu, więc te 4 tygodnie z perspektywy pozaparlamentarnej to nie jest dobry czas dla polskiego parlamentaryzmu. Mam nadzieję, że on się w tym tygodniu kończy i mam nadzieję, że ten sygnał, który się pojawił dzisiaj w Onecie o zawarciu porozumienia, które w dość kłopotliwej sytuacji stawia kolegów z Platformy, bo sugeruje, że to porozumienie odbyło się poza Platformą, a informacje, które się pokazują za naszymi plecami, wskazują, że przewodniczący Schetyna nie potwierdził obecności na spotkaniu o godzinie 14 u marszałka Karczewskiego, to pojawiają się wciąż jeszcze pewne wątpliwości, ale mam wrażenie, że nastąpiło po być może publikacji tych ekspertyz, z których postanowiono ponad przedstawicielem narodu, posłem, postawić funkcjonariusza BOR-u z jakimś atrybutem właśnie nie wiem czego, czy to miałby być pałka, czy kij, czy pistolet, no to wszyscy razem doszliśmy chyba do wniosku, że pewne granice przekroczymy ze stratą dla całego parlamentu, nie tylko dla poszczególnych frakcji.
No tak, ale to w takim razie co zrobić z tymi elementami, które w tej układance były ważne? Znaczy, odnoszę wrażenie, że opozycja była bardzo przekonana co do tego, że były wątpliwości co do formalności przegłosowania budżetu. Nie mieli tych wątpliwości posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odnoszę też takie wrażenie, że część opozycji miała te wątpliwości, ale próbowała z nich jakoś wyjść. Tutaj wspomnę o Kukiz 15 czy o PSL-u, które mówiło, że znajdźmy takie wyjście, które zadowoli obie strony. Przypomnę, że to, co przed chwilą też powiedział marszałek Karczewski, otwiera taką możliwość, bo mówi on, sam zagłosuje za poprawkami, co oznacza, że parlament po raz kolejny w Sejmie będzie mógł rozpatrzeć te poprawki, co prawda w trybie trochę innym niż poprzednio, ale mówiąc najkrócej, parlament pochyli się nad budżetem.
No tak, ale tutaj trzeba znowu przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle doszło do tego, że trzeba było przenieść głosowanie. No to jest absurd. Przeniesiono głosowanie dlatego, że ktoś się obraził i zablokował mównicę. I teraz mamy opozycja ma pretensje, że to głosowanie nie było przeprowadzone sprawnie, czy tam, nie wiem, że były jakieś błędy.
Tadeusza no,
Siewicz. Dobrze, że pani poseł używa słowa opozycja, jak rozumiem, nie w stosunku do swojej formacji, bo to tak, no
myśmy,
takie są fakty,
że tak powiem,
i tu zgadzam się
chcieli
z
panią. Stanąć z boku tego natomiast konfliktu.
Natomiast wątków trochę się nam mnożyło. Pan poseł Śniadek się pyta, w czym się czuję ja, czy pan poseł Furgo lepszy. Czuję się w tym, że staram się prowadzić dialog, nie obrażając interlokutora, panie pośle. Natomiast wracając do głównych wątków, póki co niewiele wiemy o tym kompromisie. Nie wiemy, czy on rzeczywiście będzie, jak on miałby wyglądać. Natomiast jeżeli rzeczywiście Karczewski rozważa wprowadzenie czy przeprowadzenie jakiejś formy zalegalizowania głosowania budżetowego, to poprze to cała opozycja. Tu nie widzę problemów. Rozmowa na temat przyczyn protestu wydaje mi się już w tej chwili dosyć jałowa, bo chyba wszystko zostało powiedziane.
Nawet ja odnoszę wrażenie, że zostało powiedziane za dużo w tej
sprawie. Za dużo. Nie chcę już polemizować z tym, bo to pan poseł Śniadek mówi, że kilkadziesiąt razy głos zabierał Szczerba. Wystarczy zaś protokoły, to było chyba drugie czy trzecie. Nie, kilkadziesiąt. To jest nagrane, odsłucha pan sobie spokojnie.
Kilkadziesiąt razy zabierał opozycja, natomiast tym kilka razy pan Szczerba,
nie zdążyła kilkadziesiąt razy opozycja zabrać głosu.
Tu pokazuje, panie redaktorze, jaka jest prawdziwość i wiarygodność posłów Platformy.
Tak, nie zaskakuje mnie pan. No w każdym razie generalnie kryzys źle służy państwu polskiemu. Trzeba rozwiązać ten kryzys, ale zawsze przy tego rodzaju sytuacjach największą odpowiedzialność ponosi ten, kto ma większość. Więc jeżeli Kaczyński występuje z propozycją kompromisu, to dobrze i będziemy tą propozycję rozważać.
Grzegorz Furgo?
Muszę wrócić, panie pośle, bo pan jest odpowiedzialnym posłem. Mówi pan z pełnym przekonaniem wszystkie sprawy. Patrzę pan w oczy. Gdzie pan mnie widział na tej blokowaniu tej mównicy z tymi palcami podniesionymi? Nie. Bo pan to powiedział do mnie personalnie. Ja biorę pana jako poważnego gracza. Nie było mnie jak raz w tym momencie i nigdy pan mnie nie zobaczy. I proszę nie używać takich słów.
Jeśli tak, przepraszam. To jest pierwsza rzecz. Tak, to przepraszam.
Druga rzecz. Rzeczywiście, ja bym chciał na jedną rzecz zwrócić uwagę. Kompletnie ten konflikt nie był potrzebny, bo można było go zgasić w parę minut. Marszałek Kuchciński miał takie argumenty, żeby go wygasić, jak mało kto. Tym bardziej, że od marszałka Sejmu wymagamy jednak prowadzenia i organizacji prac w Sejmie oraz łagodzenia konfliktów, a nie, powiedziałbym, podsycania tych konfliktów. Bo to, co się wszystko wydarzyło później na sali kolumnowej, to były rzeczywiście obrazki nieprzystające parlamentowi polskiemu w XXI wieku. Tyle. Ja mogę tylko powiedzieć jedną rzecz. z pełnym przekonaniem, że się bardzo cieszę, że te rozmowy się odbywają i że mam nadzieję w środę wrócić do normalnego procedowania i do normalnej pracy w parlamencie.
Jeśli można, panie redaktorze, ja rzeczywiście przepraszam pana Furgo, jeśli...
Nie było go na tej mównicy.
To nie była prawda. Przyznaję, że moją uwagę przykuły obrazki przepychających się na środek mównicy pana Petru czy Schetyny, tudzież pani Kopacz. To było żałosne. Mężowie stanu tak zachowujący się w sposób w ogóle uwłaczający przyzwoitości ludzkiej. Natomiast wracając tutaj do obrażania zarzutu, który postawił pan Aziewicz. Otóż ja powiem tak, że po latach absolutnego autorytyzmu i zdominowania Polski, polskiej polityki przez lidera Platformy dzisiaj na emigracji, no rzeczywiście nie sposób wyobrazić sobie, że ktoś inny funkcjonuje inaczej. Te wasze nieustanne powtarzanie tego, również i w Sejmie, jest niczym innym jak właśnie próbą obrażania, sprowokowania między innymi pana marszałka. Ja przyznam, że podziwiam jego anielską cierpliwość, jaką wykazywał do tej pory. Nawet przyznam, że u mnie w końcu jego bardziej stanowcza reakcja w pierwszej chwili była pewną ulgą, że wreszcie zareagował na ten tupet i arogancję, z którą mieliśmy do czynienia, na tę prowokację, z którą mieliśmy do czynienia na sali. Natomiast wracając do... Ja zgadzam się z tymi głosami, które twierdzą, że rzeczywiście w Polsce mamy dużo poważnych spraw do załatwienia i też uspokajam wszystkich państwa, że niezależnie na dalszy rozwój zdarzeń, bo tu w tej chwili zastanawiamy się na tym, czy terroryzm w Sejmie ustąpi, czy nie, czy umożliwi mi się wykonywanie
mandatu. No tak, ale ja powiem w ten sposób, że wzajemne oskarżenia ja w pełni rozumiem, bo jesteśmy w polityce, która trochę żywi się oskarżeniami, ale problem też polega na tym, w jakim stylu się to odbywa i chyba mamy wrażenie, że coś złego się takiego stało, co powoduje, że przy braku takiego elementarnego zaufania jest strasznie trudno nagle wykonać, nawet jeśli obie strony już chcą te pół kroki do tyłu, bo druga strona je sobie wzajemnie nie ufa i nie wie, jak zostaną one zinterpretowane i jak zostaną użyte w polityce. Ale mówię, za chwilę do tych scenariuszy jeszcze powrócimy i porozmawiamy też, ja myślę, o tym, co w tym całym sporze było też ważne. No trochę też o kłopotach opozycji, bo to one były tłem ostatnich, powiedzmy, tygodni.
A może i kompromisu.
No właśnie, posłuchamy tego za chwilę.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli politycy o polityce i nie tylko.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Magdalena Błońska, Tadeusz Aziewicz, Grzegorz Furgo, Janusz Śniadek i Marek Formela.
Dzień dobry.
Rozmawialiśmy o kompromisie, który się zarysował dzisiaj rano. Aby uspokoić trochę posła Aziewicza, to przeczytam też żółty pasek na temat Grzegorza Schetyny, że marszałek Kaczewski powiedział, że tylko nie mógł się dodzwonić do Grzegorza Schetyny. No to brzmi, jakby to powiedzieć trochę bardziej w sposób otwarty. No, może ktoś pomoże dodzwonić się marszałkowi Karczewskiemu do Grzegorza Schetyny i jednak dojdzie do jakiegoś ustalenia tej godziny spotkania. Ja chcę wrócić do tej historii tych trzech tygodni. Znaczy, pierw wyglądało na to, że czas pracuje dla opozycji. Potem okazało się, że jest jednak chyba trochę inaczej. Tutaj kłopoty Ryszarda Petru i Janusza Kijowskiego były takim sygnałem zeszłego tygodnia, że opozycja zaczęła się zajmować już swoimi własnymi problemami, a nie narzucać pewną narrację tego, co się dzieje. Dzisiaj nawet ukazały się takie artykuły opisujące cały ten kryzys i pokazujące, jak bardzo obaj liderzy zresztą, czyli i Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru, byli trochę z boku na samym początku tej całej historii z okupacją sali sejmowej, a jak ta część bardziej radykalna posłów przekonała ich do tego, żeby ją kontynuować. Nie wiem, jak było. Może to by poseł Łaziewicz i poseł Furgo mi tutaj tę sprawę wyjaśnią. Ale czy mieliście też taką świadomość, że czas przestał pracować na waszą korzyść w tych ostatnich dniach?
Więc tak, taki protest ma swoją dynamikę i przystępując do protestu, podejmując decyzję o tym, że zostajemy w parlamencie na święta, wiedzieliśmy, że wchodzimy w bardzo trudny czas, że święta to bardzo specyficzny okres, że opinia publiczna będzie zajmowała się czymś zupełnie innym i że ta dynamika wróci w momencie, w którym będzie zbliżało się posiedzenie Sejmu i to się w tej chwili dzieje. I tak to trochę jest jest w procesach politycznych, że dwie strony prężą muskuły. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość również te muskuły napinały. Jeszcze widziałem wczoraj wieczorem barykadę zrobioną z krzeseł przy sali kolumnowej. Straszenie, że BOR będzie wchodził tam i aresztował posłów. W tej chwili pojawia się rozsądek i jeżeli tak, no to dobrze, no z bólami, ale dochodzimy do kompromisu. Natomiast protest sejmowy nie był protestem wcześniej wyreżyserowanym. Rzeczywiście eksplodowały emocje. Dosyć dużo zbierało się, jeżeli chodzi o aktywność pana marszałka Kuchcińskiego i w pewnym momencie rzeczywiście posłowie nie wytrzymali. Także ten proces stąd miał taką dynamikę. Co będzie dalej? Nie wiem, bo tak naprawdę zawsze część rządząca będzie starała się przy okazji opozycję podzielić, rozgrywać, więc to dodzwanianie się do Schetyny, nie wiem jak tam naprawdę jest. Natomiast ja będę oceniał rządzących w oparciu o fakty. Jeżeli rzeczywiście budżet wróci do Sejmu, to nikt nie będzie siedział na sali plenarnej, nie będzie protestował. Spróbujemy znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. Jeżeli chodzi o powrót dziennikarzy do Sejmu, to się podobno już w tej chwili dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o obyczaj i sposób dialogu, jaki prowadzi marszałek Kuchciński z posłami, wydaje mi się, że ta nauczka już zostanie, że coś się w Sejmie w tej materii zmieni.
Choć ja muszę powiedzieć, że ważnym dla opozycji jest zrozumienie, że mimo tego, że te poprawki do Sejmu wrócą, to szanse na to, żeby wasze poprawki zostały przegłosowane, są mizerne.
Ale to jest pełna jasność. Szanujemy wynik wyborów. Jesteśmy w opozycji.
Ja już jadę.
Oczywiste.
Panie doktorze, ja też pańska uprzejmość wobec opozycji tutaj jest nadzwyczajna. Doceniam to, te nieustannie nadużywane czasowo wywody pana Ziewicza. Ja wrócę do początku. Że jednak mimo wszystko, bez względu na motywację, usłyszałem dzisiaj na antenie, że pana Ziewicz, to jest bardzo znamienne, czuje się lepszym posłem ode mnie, więc no, gratuluję tego samopoczucia. Natomiast wracając do kwestii rozstrzygnięcia, ja też jestem tu absolutnie pewny, przekonany, że to wszystko musi się unormować. Taka formuła dalej trwać nie może i nie mam cienia wątpliwości, że tutaj te wydarzenia, no, zupełnego blamażu były takim czynnikiem zmuszającym wręcz opozycję do szukania tego kompromisu. Natomiast też nie mam cienia wątpliwości, że formalnie, jedyną formalną drogą, która może się odbyć, to jest ta właśnie droga przez Senat, gdzie to może wrócić przy dobrej woli no wszystkich w postaci poprawek senackich wyłącznie na salę plenarną Sejmu i być przegłosowane. I tutaj no też no, słowa uznania dla pana marszałka, że sam wyszedł z taką propozycją. Natomiast ja też zwrócę uwagę opozycji, która używała słowa strajk, protest i tak dalej. Odmowa świadczenia pracy, bo na tym polega strajk, łączy się również z utratą prawa do wynagrodzenia. I to też jest kwestia taka, czy rzeczywiście ci uczestnicy tego twardego, zawziętego protestu, który został tak bardzo ośmieszony przez ich liderów, rzeczywiście mają to poczucie uczestnictwa w proteście, również łącznie z wyrzeczeniem się, rezygnacją z prawa do wynagrodzenia.
Panie pośle, ale w pewnym sensie niekonsekwentny. 24 dni ci ludzie pracują. Oni są w Sejmie, bo ci protestujący uznają, że posiedzenie się nie skończyło. W związku z tym nie to, że ich nie ma.
Żeby
nie ma jakiejś okupacji. Ci ludzie siedzą w ławach sejmowych.
Grzegorzowi Furgo to deklarację to powiem. Niestety nie wszyscy. Niestety nie wszyscy. To jak to z tym waszym liderem było? I chcę spytać jeszcze raz, czy jakby to powiedzieć, żeście się już jakoś pozbierali po tym wszystkim, co zdarzyło się wokół tego portugalskiego wyjazdu?
Wydaje mi się, że ta kulminacja wydarzeń 16 miała też jednak pewien związek z tym, co się działo poza Sejmem, z pewną z przyrostem aktywności Komitetu Obrony Demokracji, z zapowiadanymi kolejnymi demonstracjami, ze skandowaniem jakby wbrew temu, co się w Polsce jednak dzieje, tych haseł wolność, równość, demokracja. I między tym, co się działo w Sejmie, a tym, co się działo poza Sejmem, była jednak pewna synergia i pewien genius loci, który powodował, że państwo w Sejmie czuli się trochę mocniejsi, trochę bardziej uprawnieni w eskalowaniu tego konfliktu. Upadek etyczny Ryszarda Petru i upadek etyczny pana Kijowskiego spowodował, że pozycje negocjacyjne stały się dużo słabsze i słuch się wyostrzył obu tym politykom. Oba incydenty, jeden mający charakter raczej obyczajowy, a drugi naruszenia pewnych zasad, o czym bardzo dokładnie powiedział pan Radomir Szumełda i wydaje mi się, że dotknął istoty w opisie tego zjawiska, w opisie działalności pana Mateusza Kijowskiego, spowodował, że opozycja w Sejmie nie miała już takiego poparcia w opozycji poza Sejmem i okres świąteczny pozwolił na głębszą refleksję i inicjatywa marszałka Karczewskiego przy osłabieniu pozycji pana Petru, ewidentnym osłabieniu. Nie chcę już mówić o przyczynach, bo wszyscy tak delikatnie obchodzą wokół tego zjawiska. Pewnie należałoby powiedzieć wprost, co się wydarzyło w życiu pana Petru. Łatwiej się w Sejmie rozmawia i moim zdaniem dzisiaj tą cenę opozycja płaci. To znaczy będzie się łatwo dogadać panu marszałkowi Karczewskiemu.
Ryszard Petru.
Jedna podróż, panie redaktorze. Jednego polityka. Ja powiem, na dwa dni tylko. No.
Ja rzeczywiście
ja bardzo żałuję, że nie na Maderę, bo Madera jest naprawdę prześliczna.
Co to za różnica? Nie widział pan zdjęć? Te oczy piękne.
Nie, to wróćmy do rzeczy poważnych, czyli trochę też do polityki. Czy pozycja Ryszarda Petru w Nowoczesnej jest niezagrożona i czy wy na to patrzycie z takim wybaczającym tonem, który się pojawiał w wypowiedzi niektórych polityków Nowoczesnej?
Powiem państwu tak. Ja na pewno nie będę komentował obyczajowych spraw moich kolegów i prywatnych rzeczy. Wszystko zostało już powiedziane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na pewno był to wizerunkowy strzał mocny.
Stopy nie ma.
Kolano.
Stopy nie ma.
Kolano.
I to nie ulega wątpliwości, co zresztą sam Ryszard Petru powiedział. Przyznając się, że popełnił niezręczność. Ogromną. Przecież nie będę udawał i nie będę żartował sobie z ludzi, że jesteśmy wszyscy z tego powodu bardzo zadowoleni, że się nic nie stało. Stało się to dużo. Mamy we wtorek posiedzenie klubu parlamentarnego i będzie na pewno ostra rozmowa na ten temat, bo stało się bardzo dużo.
Wniosek o odwołanie?
Nie. No za daleko tak już nie idźmy, ale ta rozmowa będzie, powiedziałbym, męska. To tyle komentarza. Tutaj nie ma za bardzo co komentować. Został popełniony błąd. Petru się do tego przyznał. Wizerunkowo słabo. Koniec, kropka. No dobrze, więcej nie może być komentarza.
To w takim razie jeszcze Magdalena Błońska chce spytać się o to. No, wy nie powinniście być tak bardzo zadowoleni, że wam tam ci koledzy z opozycji słabną, bo wy tak pomiędzy władzą a opozycją, to łatwiej by było, gdyby opozycja była silniejsza.
Znaczy nie, no ja jednak nie mogę na to patrzeć inaczej niż z punktu widzenia, powiem, po raz kolejny Polski. Dla Polski to po prostu było bardzo, bardzo słabe. Te ostatnie kilka tygodni to po prostu było skupianie uwagi na czymś, co jest kompletnie bez sensu, na czymś, co jest kompletnie nietwórcze i niekonstruktywne i nie przyniosło to Polsce żadnego rozwoju, żadnego postępu, więc no nie mamy tutaj, nie wiem, co, że tak powiem, mówić, że się nie cieszę, tak? No, uważam, że opozycja powinna być poważna i może to będzie taki mocny sygnał do tego, żeby opozycja rzeczywiście zaczęła się zajmować tym, co...
Choć wszyscy w parlamencie powinniśmy być poważni.
No tak, ale też i odnoszę wrażenie, że jest pytanie też o pewną ścieżkę. Znaczy opozycja jakakolwiek w polskim parlamencie musi się przyzwyczaić do trochę innej sytuacji niż chociaż... która bywała, dlatego, że bywało jednak tak, że tam coś brakowało rządzącym, że coś było blisko. W związku z tym były jakieś emocje, można było na coś liczyć.
A ja tutaj... widziałam taki fajny mem, ostatnio się pokazał, z panem Jarosławem Kaczyńskim, który tak no, widok pierwszej informacji o porażce opozycji, potem drugiej o skandalu, potem trzeciej, kolejnej i kolejnej, coraz bardziej się tak uśmiecha, aż do takiego pełnego uśmiechu od ucha do ucha. No to niestety też jest pewne zagrożenie, dlatego że nie jest to dla Polski korzystna sytuacja, że rzeczywiście opozycja po prostu będzie już tak lekceważona i ignorowana również przez społeczeństwo, bo straci po prostu swój autorytet, że będziemy mieli pełnię, kompletną
pani
pełnię.
Pani poseł mówi to jako posłanka opozycji?
Oczywiście, że tak.
No to czyli panią też to dotyczy?
No tak, ale mówię, że to jest niekorzystne dla Polski, że pełnię władzy i pełnię takiego społecznego też poparcia będzie miał tylko i wyłącznie rząd.
W tym tygodniu się też musiał też czegoś tłumaczyć, czyli tłumaczył się, czy się spotkał z Donaldem Tuskiem, czy nie. To każdy z liderów opozycji miał jakieś tłumaczenie. To co do tego nie ma wątpliwości. Bardzo się cieszę, że jakby to powiedzieć, szybciej wyczerpaliśmy temat, niż się można było spodziewać, choć widzę widzę jeszcze zapowiedzi z konferencji prasowych PSL-u i Platformy Obywatelskiej. A, Janusz Śniadek jeszcze czeka. A ja właśnie chciałem panu udzielić głosu, ale w zupełnie innej sprawie.
To jest sztuka demokracji. Większość razie... czeka.
To dopowiem jak gdyby błyskawicznie, bo dla mnie tu w nawiązaniu do tego memu uśmiechniętego Jarosława Kaczyńskiego, ja przyznam, że mi wcale nie mam w sobie jakiejś satysfakcji czy poczucia radości. Raczej przygnębienie z tego wszystkiego, co się stało, bo z punktu widzenia Polski stało się bardzo dużo złego. No już nie mówię o tym, że wizerunek Polski, kraju, w którym ma miejsce okupacja mównicy sejmowej, wyobraźmy sobie coś takiego w Parlamencie Europejskim. To jest zupełna kompromitacja, jeśli chodzi o demokratyczną Europę. Również te kwestie nadużyć, afery pana Kijowskiego z tymi pieniędzmi absolutnie z jednej strony wyklucza jakiekolwiek wsparcie tutaj, to z czym mieliśmy do czynienia w tej chwili, tych instytucji europejskiej dla naszej opozycji, bo to jest rzecz niedopuszczalna w standardach europejskich, tego rodzaju defraudacja środków publicznych. W każdym razie, to w każdym układzie, w każdej
kwestii. Europejskie dla opozycji?
Są nie do... niepowetowane straty wizerunkowe dla Polski wynikają z tego, co się zdarzyło i tu nie ma żadnych powodów do radości. Natomiast w ogóle z punktu widzenia lidera, ja wiele lat spełniałem taką funkcję i w ogóle sama myśl, że przywódca zostawia wojsko w okopach, a sam sobie jedzie na wczasy, już nie mówiąc o tym, że Sylwestra każdy normalny człowiek spędza z żoną, a nie z innymi osobami. Więc te wszystkie rzeczy, przyznam, dla mnie świadczą o kompletnym upadku polskiej klasy politycznej i to jest pewnie refleksja wielu Polaków.
Choć ja odnoszę wrażenie, że nie zachęcam was do dyskutowania na temat spraw rodzinnych poszczególnych posłów, bo tak naprawdę większość z nas nie ma pojęcia, jak one wyglądają.
Ale nie jest to przykład budujący.
No właśnie, to w takim razie teraz chcę zadać to trudne pytanie posłowi Śniadkowi, które już obiecywałem, czyli chcę spytać, czy pan także z niepokojem patrzy na to przedłużanie się okresu oczekiwania na podpisanie ustawy reformującej polską edukację przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy to jest tak, że pan ma taką świadomość, że to prezydent się waha, albo że jeszcze są jakieś wątpliwości. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu wyście organizowali taką serię konferencji, na których mówiliście, że wszystko jest zrobione i wszystko przygotowane. Odnoszę takie wrażenie, że nawet nie tyle komunikowaliście się z wyborcami, co pewnie też miało miejsce, ale także trochę mówiliście to chyba w stronę Pałacu Prezydenckiego.
Przyznam, że aż tak daleko idących podtekstów w intencji tutaj nie mieliśmy. Bardziej chodziło nam o konkretny, prosty przekaz, te wyliczenia pokazujące ewidentnie, że już nie mówię o głównych miastach, Gdańsk 30 kilka etatów nauczycielskich więcej, Gdynia też koło 20, Sopot 7 i tak poszczególne powiaty. Te wyliczenia, to nie ukrywam, że dla mnie to opóźnienie jest pewną nutką niepokoju, natomiast absolutnie w tej chwili to w niczym nie opóźnia. Prezydent mieści się cały czas w tym konstytucyjnym czasie zastrzeżonym dla niego. Natomiast wzrasta moje zainteresowanie komunikatem, jaki będzie towarzyszył podpisaniu, bo to głęboko w to jestem, wierzę, co do celowości i potrzeby tej reformy. Nawet jeśli pojawią się jakieś zastrzeżenia, to nie dyskwalifikujące tej ustawy.
Choć ja muszę powiedzieć, że mnie to o tyle zaintrygowało, że jeśli prezydent się rzeczywiście waha, to oczekiwałbym jakiegoś komunikatu, na przykład serii spotkań prezydenta, której go nie było.
No więc, bo odnoszę takie wrażenie, że gdyby
w zeszłym tygodniu prezydent spotkał się na przykład z szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego albo przedstawicielem jakichś środowisk samorządowych, miałbym takie poczucie, że trwają jakieś konsultacje, których on próbuje ustalić jakby i zważyć te na szali jakby racje różnych stron. A tak to właściwie, mówiąc szczerze...
Że raczej okres świąteczny okres powoduje zwłokę.
Ale takie doświadczenia z panem prezydentem już mamy, gdzie całą turę spotkań odbywał, a potem i tak decydował, tak jak PiS. Także ja nie mam specjalnych złudzeń. Myślę, że to jest takie budowanie dramaturgii do czegoś zupełnie pustego w środku.
A potem Marek decydował Formela? Tak, jak zgodnie to ze
wydaje
swoim
mi się,
programem.
Że prezydent podpisze ustawę o reformie edukacji, ale przed nami moim zdaniem jest jeszcze trudniejsza ustawa dotycząca reformy służby zdrowia, bo problemy, które narastają w służbie zdrowia, niezależnie od tego, że na podstawie ustawy przyjętej przez kolegów z Platformy Obywatelskiej otwarto drogę do gigantycznej, masowej komercjalizacji szpitali, to ten proces zamiany szpitali w spółki prawa handlowego nie rozwiązał problemu bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. Sprawa edukacji jest takim moim zdaniem małym poligonem konfliktu politycznego między samorządami, które są zbliżone bardziej do Platformy, a rządem, i przywoływany wielokrotnie na przykładzie Gdańska wyjazd za publiczne pieniądze wiceprezydenta Kowalczuka na manifestację lewicowego ZNP jest przykładem takiej hipokryzji części polityków samorządowych, bo 20 kilometrów dalej w Gdyni ta sama reforma edukacji nie wywołuje żadnych emocji. Wręcz wiceprezydent przedstawia bardzo starannie skonstruowany plan rozwoju usług edukacyjnych dla mieszkańców Gdyni, więc przypominam, że w 98-99 też było duże zamieszanie, też reforma Handkego była dyskutowana. Część polityków z mojej formacji SLD nie do końca podzielała entuzjazm. Dzisiaj po latach słyszę, że niektórym z moich kolegów tam ta reforma podoba się bardziej, bo już przeszła od tej, która będzie. Bo
choć
się
ja muszę
boją.
Powiedzieć szczerze, że mam nieodparte wrażenie, że najtrudniejsze w takich reformach edukacji jest to, że my przeżyliśmy jedną bardzo głęboką reformę, która burzyła jakby cały system, tak. I teraz fundujemy sobie drugą bardzo podobną zmianę, tym razem jakby odwracającą wektory tej zmiany sprzed lat.
To bez poważnego powodu.
Znaczy, bo ja powiem w ten sposób, ja oczekiwałem, mówiąc najkrócej, chyba raczej takiego poprawiania. Odnoszę wrażenie, że być może reforma Handkego była za głęboka, żeby ją próbować teraz naprawiać, ale w każdym razie jest to skomplikowana sprawa.
Jest przekonanie, że w Gdyni się podoba reforma edukacji. Z tego, co pamiętam, to parę tygodni temu miała miejsce demonstracja i w Gdańsku, i w Gdyni przeciwko zamierzeniu pani minister Zalewskiej. Wiosną są szykowane kolejne.
Mówię o ofercie samorządu, panie pośle. Oferta samorządu była lepiej przygotowana i bez konfliktu nauczycielskim, ministerstwem, a w Gdańsku w konflikcie.
Grzegorz Furgon.
Ale może właśnie. Nowoczesna edukacja.
Zarządem miasta, czyli organem założycielskim, jest od już 2 lat trwające negocjacje, uzgodnienia. Jest bardzo dobre porozumienie.
Ale to temu nie było tej reformy, czy deformy, jak ma pan
sobie politycy w rodzaju pana Aziewicza, broń Boże, nie wtykali palca w te zawarte porozumienie.
No to Magdalena Gdyńska.
No
tak, taka Gdyńska.
To jest ta kultura.
Ja bym chciała zwrócić uwagę na pewną rzecz, mianowicie taką, że chyba Polacy oczekują jeszcze czegoś zupełnie innego, mianowicie poważnej reformy systemu edukacji, ale takiej reformy, która będzie zmieniała też i system finansowania, i na przykład wprowadzenie bonu edukacyjnego, tak? Skończenie z sytuacją takiego dzielenia uczniów na tych, którzy się uczą w edukacji domowej, na tych, którzy się uczą w szkole państwowej, czy też prywatnej, bo tam mamy do czynienia z różnicą finansowania, tak? Tak jakby jeden uczeń był gorszy od drugiego, bo uczy się w innym systemie i teraz dostaje mniej pieniędzy na swoją własną edukację, mimo że przecież wszyscy płacą podatki tak samo. Tutaj tego typu zmiany byłyby przez Polaków dużo bardziej przychylnie, że tak powiem, przyjęte, dlatego że one by zmieniały rzeczywistość i miałyby dużo większy, moim zdaniem, wpływ na poziom edukacji i tego chyba powinniśmy oczekiwać. I tutaj też jak słyszę na przykład, że jednak wzrasta liczba etatów nauczycielskich, przy tym jak wiemy, że jednak
znaczy,
liczba dzieci...
To jest raczej zapowiedź tego, że może wzrosnąć.
No tak, ale liczba dzieci spada, tak? A tutaj
to zakłada właśnie taką,
wzroście liczby etatów.
Bo na temat tego, czy reforma w naturalny sposób spowoduje zmniejszenie ilości
To są rzeczy, to są tematy takie, o których mówimy właśnie ciebie tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy bonu edukacyjnego, który by spowodował, że pieniądze by szły rzeczywiście za uczniem, tak? A tutaj mamy cały czas do czynienia z rozdawaniem pieniędzy jednym więcej, a innym mniej i to jest...
Znaczy ja się czasami cieszę, jak Magdalena Błyska mówi o rzeczach, które rozmawialiśmy o nich kiedyś 10 lat temu. One były między innymi, przepraszam, w wielu wypadkach uzasadnieniem dla reformy Handkego, to o czym pani mówi, ale, no tak, ale mówiąc najkrócej, nie wykorzystaliśmy tej szansy. No ale to jakby pokazuje...
Nadal je nie wykorzystujemy.
To prawda, ale to pokazuje, że czasami właściwie od 15 lat spieramy się o bardzo podobne rzeczy trochę... i nie mamy, jakby to powiedzieć, wciąż dobrych odpowiedzi.
Ale
to jest
tutaj
powód.
Wydaje mi się, że powinniśmy głośno powiedzieć, że system finansowania polskiej oświaty oparty jest o subwencję oświatową i ona przysługuje na każdego ucznia według określonego algorytmu i nie ma znaczenia, czy jest to uczeń szkoły publicznej, czy to jest uczeń szkoły prywatnej, więc ten system...
Ale edukacja domowa już jest tutaj na przykład...
Więc ten system jest spójny i dotyczy tak samo prywatnej szkoły w Kokoszkach, jak i publicznego pierwszego LO.
To prawda, choć odnoszę takie wrażenie, że tutaj zaangażowanie z kolei samorządów, które rośnie niestety, mówiąc najkrócej, wynika to z braku środków publicznych.
Ale jakie zadania, panie redaktorze, organy władzy publicznej, a samorząd jest organem władzy publicznej, muszą wykonywać? Katalog tych obowiązków samorządu gminnego jest bardzo duży. Obejmuje też odśnieżanie ulic. No, płacimy podatki także po to, żebyśmy korzystali z usług, które...
Pan Marek Formela rozpoczął dyskusję, która mogłaby nas zaprowadzić na zupełne manowce. Odśnieżanie to jest
na
temat...
Na obwodnicę Trójmiasta.
To właśnie, tak. To mieliśmy dzisiaj dzięki Agnieszce Michajłow taką rozmowę z pełniącym obowiązki szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na Pomorzu, który opowiadał nam o tym, jak wygląda ich przygotowanie, choć ja muszę powiedzieć, że mam przed oczami taką piękną scenę z tej nocy po opadzie śniegu, kiedy to mijałem stojących na obwodnicy Trójmiasta kierowców, tysiące chyba kierowców, tak to chyba trzeba określić, a pomiędzy nimi co pewien czas migające, stojące w miejscu te samochody, które miały odśnieżać, ale które po prostu stały w gigantycznym korku. No ale to jakby, no tak to czasami też bywa. No,
co jest pułapką od lat, na to nic nie ma, dopóki nie zbudujemy dodatkowych objazdów.
No to prawda. No ale to w takim razie pomału będziemy się żegnać. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Na sam koniec warto, żebyśmy też pomyśleli o tym, żeby rzeczywiście to porozumienie okazało się większym sukcesem niż wszyscy do tego zakładamy, bo chodzi też o to taki elementarny element poprawy relacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami polskiego życia publicznego. Przed chwilą była konferencja PSL-u, na którym tak troszeczkę nas odzierano z nadziei, bo troszeczkę takie wrażenie, że pan Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że to porozumienie tak naprawdę jeszcze jest w trakcie, a nie, że zostało już zawarte. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy.
Budowanie napięcia.
Za chwilę się o tej 10:00 dowiemy czegoś więcej po konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. No jedno będzie pocieszające, że wtedy będzie już łatwiej się znaleźć. Myślę, że Grzegorzowi Schetynie i Łukaszowi Karczewskiemu.
Ale to życzmy na koniec samych dobrych wiadomości naszym słuchaczom.
I tego, żeby wszyscy do wszystkich roku, się dodzwaniali. To bardzo jeszcze raz dziękuję.
Jeśli mogę powiedzieć, rocznica śmierci marszałka Oleksego, polityka, który był politykiem porozumienia i koncyliacji, więc może ten duch Józefa pomoże o 14:00 znaleźć porozumienie różnym stronom.
Magdalena Błeńska, Janusz Śniadek, Tadeusz Aziewicz, Marek Formela dziękuję i Grzegorz bardzo. Furgo byli moimi dzisiejszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za przybycie do studia i za poniedziałkową rozmowę.
Dziękujemy.